Chciałbym teraz zatrzymać naszą uwagę na tej negatywnej stronie, a mianowicie na grzechach przeciwko wierze. Czasem tak jest, że pewne rzeczy lepiej widzimy, gdy spojrzymy na nie przez zaprzeczenie, przez odwrotność. Więc temu celowi służy też refleksja nad wiarą z punktu widzenia grzechu. Teologia moralna, czyli teologia zajmująca się poprawnością lub grzesznością ludzkich czynów, uczy, że można grzeszyć na dwa sposoby. Albo mówiąc inaczej, wszystkie grzechy, jakie człowiek jest w stanie popełnić, można podzielić na dwie grupy. Grzechy popełniane per excessum i grzechy popełniane per defectum. No, znowu kłania się łacina, język XX wieków kościoła i teologii, stąd właśnie te określenia łacińskie, czasem bardzo takie trafne, krótkie. Otóż per excessum, czyli przez przesadę. Można grzeszyć przesadzając, przez nadmiar czegoś. Albo grzeszyć per defectum, czyli przez zaniechanie, przez brak. Więc albo tak, wszelka przesada, tak jak i niedobór, może być powodem grzechu. I jeżeli mamy trzy cnoty teologalne, wiara, nadzieja, miłość, jako takie kolumny, podstawy życia chrześcijańskiego, to przeciwko tym cnotom teologalnym można właśnie zgrzeszyć poprzez te dwa sposoby. Per excessum, a więc przez przesadę, lub per defectum, przez brak. W rezultacie mamy sześć rodzajów grzechów i te sześć rodzajów grzechów określane są jako grzechy przeciwko Duchowi Świętemu. Sama myśl, samo słowo grzechy przeciwko Duchowi Świętemu czasem wzbudzają duży niepokój. Pamiętam, jak kiedyś prowadziłem rekolekcję w jednej z lubelskich parafii, wspomniałem o grzechach przeciwko Duchowi Świętemu, tak prawie że mimochodem, i okazało się, że potem proboszcz zwrócił się, żeby dla chętnych, a było dosyć dużo ludzi i to był wykład w kościele, aby przeprowadzić taki wykład na temat grzechów przeciwko Duchowi Świętemu, bo wiele osób potem z niepokojem przyszło do proboszcza z zapytaniem, co to jest, czy przypadkiem ja nie zgrzeszyłem przeciwko Duchowi Świętemu. Pamiętamy, że Pan Jezus powiedział takie mniej więcej słowa, że wszystkie grzechy będą odpuszczone z wyjątkiem grzechów przeciwko Duchowi Świętemu. Te nie zostaną odpuszczone. Brzmi to bardzo groźnie, bardzo srogo, ale chcę od razu uspokoić. Żeby grzeszyć przeciwko Duchowi Świętemu, no trzeba się trochę, powiem przewrotnie, postarać. Więc nie jest to tak znowu, że na każdym kroku popełniamy grzechy, które nie będą odpuszczone. Istota grzechu przeciwko Duchowi Świętemu polega na tym, że tam nie ma dyspozycji, nie ma woli przemiany życia. Nie ma woli przyjęcia daru Bożej łaski. Więc nie dlatego, że Pan Bóg nie chce odpuścić, tylko dlatego, że człowiek stawia Bogu opór. Człowiek mówi Bogu nie, nie chcę Twojego miłosierdzia, nie chcę Twojego przebaczenia. Skoro nie chcesz, Pan Bóg szanuje wolną wolę człowieka, nawet jeżeli ta wolna wola skazuje go na wieczne potępienie. Jakie zatem mamy grzechy przeciwko Duchowi Świętemu? Bo wśród grzechów przeciwko Duchowi Świętemu są także grzechy przeciwko wierze. Katechizm wymienia, jak wspomniałem, sześć tych grzechów przeciwko Duchowi Świętemu. Pierwszy to jest grzeszyć zuchwale w nadziei miłosierdzia Bożego. To znaczy, grzech przeciwko Duchowi Świętemu popełniałby ktoś, kto by świadomie dopuszczał się nawet ciężkich upadków, z przeświadczeniem, że no skoro Pan Bóg jest miłosierny, bogaty w miłosierdzie, to zawsze mi odpuści. Musi mi odpuścić, bo nie byłby Bogiem. A więc sobie będę używał, a ostatecznie kiedyś tam się nawrócę, a i tak Pan Bóg mi przebaczy. No, to jest grzech zuchwałości, grzech pychy i grzech buntu przeciwko Bogu, który ustanawia porządek moralny. Drugi grzech przeciwko Duchowi Świętemu to jest popaść w rozpacz albo wątpić o łasce Bożej. O ile w pierwszym przypadku jest ta zuchwała pewność, czyli grzech per excessum, Pan Bóg musi mi przebaczyć, na pewno mi przebaczy, choćby nie wiem co, więc mogę sobie użyć, to w drugim przypadku mamy grzech per defectum, czyli zwątpienie. Moje grzechy są tak wielkie, że nawet Pan Bóg już mi nie odpuści. Już w ogóle nie ma dla mnie szans. Nawet nie próbuję cokolwiek zmieniać w moim życiu, bo to wszystko nie ma sensu. Pan Bóg na pewno mi nie przebaczy i tak dalej. No, takie podejście do sprawy, oprócz tego, że jest grzechem, może świadczyć o poważnym stanie depresji psychicznej. Dalej, mamy grzechy przeciwko wierze, a więc tak, sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej. To jest kolejny grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Oczywista prawda wiary, a ktoś mówi, to nie jest tak, ja tak nie chcę, ja tak nie wierzę, ja to odrzucam, absolutnie mnie to nie odpowiada. Zauważmy, może się okazać, ja nie chcę tu się stawiać w roli sędziego, ale weźmy dla przykładu dość głośną, ciągle i powracającą jak fala sprawę aborcji. Wielu takich, którzy mówią, jestem katolikiem, ale być może nie zdaje sobie sprawy, że grzeszy przeciwko Duchowi Świętemu. Bo skoro Kościół w imieniu Chrystusa, odczytując Jego Ewangelię, głosi prawdę o świętości i nienaruszalności ludzkiego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci, a ktoś dopuszcza aborcję, czyli kwestionuje Boży porządek, sprzeciwia się powszechnie uznawanej prawdzie chrześcijańskiej, tym samym dopuszcza się grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Może sobie z tego nie zdawać sprawę, ale de facto na to by wskazywało. Dalej, kolejnym grzechem przeciwko Duchowi Świętemu to zazdrość bliźniemu, zazdrość wobec bliźniego otrzymanej mu przez niego łaski Bożej. Ktoś nie życzy albo wręcz zazdrości, odmawia komuś zbawienia, uświęcenia, więc go po prostu przeklina. I to przeklina go w taki sposób, nie tyle, że wypowiada jakieś tam wulgarne słowo pod jego adresem, ale go przeklina, odmawiając mu łaski Bożej, albo mu zazdroszcząc, wykpiwając jego moralną postawę. Takie zachowania mogą się okazać grzechami przeciwko Duchowi Świętemu. Mówię mogą, dlatego że o grzechu mówimy w sytuacji, kiedy jest to działanie celowe, świadome, no i właśnie tego rodzaju. A więc jeżeli ja kogoś nienawidzę, go tak bardzo, że go przeklinam, że niech cię piekło pochłonie i temu podobne jakieś tam określenia, że ty to w ogóle, żebyś tylko na dnie piekła się znalazł, no to jest właśnie odmawianie komuś łaski Bożej. I to czynione w sposób złośliwy, przewrotny, celowy, to niestety może być grzech przeciwko Duchowi Świętemu. I gdyby ktoś trwał w uporze, w takiej postawie, niestety, i zastała go śmierć, to jego los marny, po ludzku biorąc, choć nie mamy prawa stawiać tutaj kropki, dlatego że Boże miłosierdzie jest niezgłębione. Może być tak, tego my już nie wiemy, że człowiek schodząc z tego świata, w tym ostatnim błysku świadomości, kiedy już na zewnątrz nie okazuje żadnych przejawów życia, może w tym ostatnim tchnieniu żałuje i Pan Bóg okazuje mu miłosierdzie i jest zbawiony takim jakby rzutem, jak mówimy, na taśmę. Tego my nie wiemy. Dlatego musimy być zawsze ostrożni, żeby nie orzekać, że ktoś na pewno się potępił, bo tego my po prostu nie wiemy. Zauważmy, że Kościół modli się za wszystkich zmarłych, nikogo nie wykluczając z przestrzeni zbawienia. Ale jeżeli są przesłanki, no bo na przykład ktoś całe życie popełniał zło, wszelkie wykroczenia, bluźnił przeciwko Bogu i czynił to w sposób taki namiętny całe życie, no to mamy podstawy przypuszczać, ale tylko przypuszczać, że skoro takie zachowanie przeciwko Bogu było jego nawykiem, no to również w tym ostatnim rozstrzygającym momencie życia być może zachował się tak, jak czynił to przez całe życie. Ale tego nie wiemy na pewno, dlatego ta powściągliwość. Dalej, piątym grzechem przeciwko Duchowi Świętemu jest zatwardziałe serce przeciwko zbawiennym natchnieniom. To dość subtelna kwestia. Przykładowo, usłyszałem czyjeś wezwanie, na przykład do nawrócenia. Ktoś mi mówi, najbliższa rodzina, nawróć się, zmień swoje życie. Już czas najwyższy. Nie wiadomo, czy dożyjesz jutra. Opamiętaj się. A ten mówi, nie, nie chcę. No, to jest niestety sprzeciw wobec Ducha Świętego. Czasem są te natchnienia wewnętrzne takie, że człowiek odczuwa taki wewnętrzny przymus, takie przynaglenie. Zrób to wreszcie, idź, spełnij to. Nie, nie, bo nie, bo nie chcę. To może się okazać właśnie oporem wobec natchnień Ducha Świętego, który szanuje naszą wolność. I ostatni z tych grzechów przeciwko Duchowi Świętemu to odkładanie pokuty aż do śmierci. No właśnie taki styl życia perwersyjny, żyje tak, jakby Bóg nie istniał, z takim założeniem, że no jak się zestarzeję, to się wtedy już nawrócę, opamiętam i będzie okej. Teraz sobie używam. No, problem jest tylko w tym, że my nigdy nie wiemy, ile będziemy żyli. Może za chwilę się to życie skończyć i będziemy kompletnie nieprzygotowani. Stąd taka zuchwała postawa odkładania pokuty za grzechy aż do śmierci jest uznawana za grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Niemniej niebezpieczne są inne grzechy przeciwko wierze, a więc grzechy bezpośrednio skierowane przeciwko wierze, którą tu opisywaliśmy. Jakie są to grzechy przeciwko wierze? Ano mianowicie takie. Niedowiarstwo, czyli to kwestionowanie prawd wiary, ja te wymienię, za chwilę omówię, a więc niedowiarstwo, kacerstwo, dawniej tak mówiono kacerz, czyli herezja, heretyk, zaparcie się wiary, a więc wystąpienie z Kościoła, jak to czynią nasi współrodacy często za granicą, tylko dlatego, żeby, jak mówią, nie płacić podatku religijnego, a i tak ten podatek jest ściągany tylko na inne cele. To jest właśnie grzech przeciwko wierze. Dalej, może być grzechem przeciwko wierze obojętność na wiarę, słuchanie rozmów, czytanie książek przeciwnych wierze, a także angażowanie się w działania, w różne grupy, ruchy, wspólnoty wyraźnie niezgodne z wiarą. To są takie ogólne grzechy przeciwko wierze. I teraz krótko każdy omówmy, żeby była jasność sprawy. Otóż niedowiarstwo, czyli ateizm. No już na szczęście przeminęły te czasy komunizmu, który uznawał programowy ateizm. Absolutnie było nie do pomyślenia jeszcze lat temu, no powiedzmy 30, żeby w przestrzeni publicznej były znaki religijne, mówienie o wierze. No, kościoły istniały w Polsce, więc nikt kościołów nie burzył, ale wiemy, że gdzie indziej kościoły były niszczone. Po to, żeby nie było znaków religijnych w przestrzeni publicznej. To jest ateizm programowy. Może być właśnie ateizm taki programowy, systemowy, gdzie absolutnie nie wolno mówić jest o Bogu, nie wolno nosić żadnych oznak religijnych, stroju i tak dalej. Te zjawiska mamy. Nie wiem, jak w tej chwili sytuacja wygląda, ale jeszcze parę lat temu słyszałem, że brytyjskie linie lotnicze, British Airways, zakazały pracownikom pokładowym, czyli stewardessom, stewardom, nosić krzyżyków. Mogą nosić cokolwiek innego, ale nie krzyżyki, bo to może urazić uczucia religijne kogoś z pasażerów, na przykład jakiegoś buddystę, czy jakiegoś, powiedzmy, islamistę. Ale jeżeli on na pokład wchodzi w swoim charakterystycznym stroju i ma swoje jakieś znaki religijne, to jest w porządku. On może urazić ewentualnie cudze uczucia, ale katolik nie może urazić cudzych uczuć. To jest zwykła przewrotność, to jest grzech przeciwko wierze. I to jest współczesna forma ateizmu. Ale warto jednak zwrócić uwagę jeszcze na pewne rozróżnienia. Mówimy o tak zwanym ateizmie pozytywnym i negatywnym. Oczywiście ateizm pozytywny wcale taki pozytywny, jakby się wydawało, nie jest. Chodzi tylko o pewną terminologię. Słowo pozytywny my odbieramy jako taki dodatni, jako dobry. Ściśle biorąc, to nie do końca jest tak. Pozytywny, czyli zadeklarowany, taki wyłożony. Słowo pozytywny pochodzi od łacińskiego terminu ponere positum, czyli coś wyłożyć, pokazać. Więc ateizm pozytywny w tym znaczeniu to jest taki ateizm zadeklarowany, gdzie ktoś obnosi się z tym, że ja jestem ateistą. Nie wejdę do kościoła, bo jestem ateistą. To jest mój wybór, ja to uznaję za moją religię i wara wam od tego. To jest tak zwany ateizm pozytywny. Jeżeli taką postawę prezentuje człowiek wierzący, to ciężko grzeszy przeciwko wierze. Mówię człowiek wierzący, raczej człowiek ochrzczony. Ktoś, kto jest ochrzczony, kto zamiast pielęgnować wiarę, deklaruje swoją niewiarę, ateizm celowy, programowy, to ciężko grzeszy przeciwko wierze. Ale może być ateizm tak zwany negatywny, co nie znaczy, że on jest taki całkiem dobry. Ateizm negatywny to taki, kiedy ktoś bez swojej winy jest człowiekiem niewierzącym. Na przykład dziecko działaczy komunistycznych, wychowane bez Boga, bez chrztu, bez religii, bez niczego, w ogóle nie wie nic o chrześcijaństwie. To jest ateizm, ale tak zwany ateizm negatywny, czyli nie możemy tego człowieka negatywnie oceniać, potępiać, bo to, że on nie wierzy w Boga, nie jest jego wyborem, jego winą, ale po prostu skutkiem jego wychowania, jego formacji. Mówi się jeszcze właśnie o ateizmie teoretycznym i praktycznym. Ateizm teoretyczny, no to jest właśnie ten taki doktrynalny, podejmujący różne kwestie, które by podważyły naszą wiarę i tak dalej. Natomiast częściej mamy do czynienia z ateizmem praktycznym, czyli takim życiem, jakby Boga nie było. Chodzenie do sklepu w niedzielę, no bo sklep otwarty, no to trzeba pójść, no bo jakże inaczej. Robienie różnych prac niekoniecznych w niedzielę, no bo jest dzień wolny, szkoda tygodnia i tak dalej, i tak dalej. Więc to są grzechy przeciwko wierze. Ateizm praktyczny. Kolejnym grzechem przeciwko wierze jest herezja. Herezja, czyli fałszowanie albo wybiórcze traktowanie niektórych tylko treści wiary. Ktoś, kto czyni to w sposób celowy, świadomy, bo nie mówimy tutaj znowu o sytuacji, kiedy ktoś nie ma dostatecznej wiedzy, nie zdaje sobie sprawy, więc trudno mówić, że to jest grzech. Grzech jest wtedy, kiedy jest to czyn zły, wykonywany świadomie i dobrowolnie. Więc bywa tak, że ktoś właśnie z jakichś powodów ambicjonalnych czy jakichś innych głosi fałszywą naukę chrześcijańską, ośmiesza tę naukę, wybiórczo traktuje treści wiary, tworzy jakąś własną koncepcję, która nijak się ma do tego, co Kościół nam przekazuje. To jest wówczas herezja. I tu bądźmy ostrożni. W przeszłości, w historii, w pierwszych wiekach mieliśmy sporo tych różnych herezji. Tylko że te herezje były trochę inne niż współczesne herezje. Dzięki tym herezjom w pierwszych wiekach my uzyskaliśmy świadomość wiary. Bo to nie były herezje takie złośliwe. Powiedzmy manicheizm, nestorianizm czy inne herezje dotyczące tajemnicy bóstwa i człowieczeństwa Chrystusa. To były nieporadne próby szukania odpowiedzi na dręczące pytania tych ludzi. Także tu ci herezjarchowie pierwszych wieków, oni nam oddali poniekąd przysługę, bo zmusili teologów do poszukiwania, do przemyślenia na nowo albo w ogóle wymyślenia rozwiązań, żeby lepiej zrozumieć Słowo Boże. Współcześnie nie brakuje takich herezjarchów, czyli twórców różnych herezji. Często są one, na szczęście, mają niewielki zasięg, bo to są czasami kilkunastu, kilkudziesięciu, no kilkuset osobowe grupy ludzi, którzy wierzą w jakieś tam rzeczy, które są sprzeczne z nauką Kościoła albo nawet czasem ze zdrowym rozsądkiem. Niedawno czytałem, że w Ameryce wcale nie marginalny jest ruch ludzi przekonanych, że Ziemia jest płaska, nie jest okrągła. I że to Słońce krąży wokół Ziemi, a nie Ziemia wokół Słońca. I nawet ci ludzie mają swoje publikacje, istnieją w przestrzeni publicznej i ostatnio organizują jakąś wyprawę w stronę Antarktydy, aby udowodnić, że tam jest koniec świata, że dochodzą do ściany, gdzie kończy się płaski świat. Można powiedzieć, szczęść Wam Boże w takich poszukiwaniach. Ale to tylko daje jeden z przykładów, że i współcześnie nie brakuje herezji. W naszych czasach wykształconych ludzi i tak dalej, właśnie pamiętajmy, że herezja to nie jest efekt ignorancji religijnej. Wprost przeciwnie. Herezja to jest efekt wybitnej inteligencji. Żeby wymyśleć coś, co jest imitacją religii, trzeba naprawdę być niezłym myślicielem. Ja teraz kończę już wykład z moimi studentami na uniwersytecie, taki wykład monograficzny. Poświęciłem sporo czasu takiemu amerykańskiemu teologowi, który kiedyś był dominikaninem jeszcze w latach 60., porzucił kapłaństwo, porzucił zakon dominikanów i założył szkołę własną, nazwał ją Wisdom University, czyli Uniwersytet Mądrości, i szerzy tak zwaną duchowość stworzenia, herezję. Żeby tu nie rozwodzić się nad tym długo, powiem tak, że on uważa, że powinniśmy wrócić do pierwotnej harmonii, zapomnieć o Chrystusie, o odkupieniu, ale jeśli chcemy odzyskać harmonię świata, spokój na świecie, to trzeba pokonać wszelkie podziały i wrócić do tego, co było na początku w raju. Dlatego, że na przykład podziały międzyreligijne, wojny religijne, to jego zdaniem efekt przyjścia Chrystusa na ziemię. Gdyby Chrystus nie przyszedł, nie stworzył nowej religii, nie było tajemnicy krzyża, ludzie nie mieliby się o co ze sobą spierać, kłócić i tak dalej, byłby święty spokój. I on to współcześnie głosi w taką właśnie duchowość stworzenia, że zbratanie się ze stworzeniem to jest prawdziwa religia, a wszystkie inne religie nic nie są warte. Tam jest mnóstwo jeszcze innych rzeczy bardzo sprytnie wymyślonych i to w taki sposób, że ktoś, kto nie ma dostatecznej wiedzy teologicznej, da się łatwo zwieść. Bo on owszem, nie unika tematu Chrystusa, grzechu, zbawienia, nieba, świętych, wszystko jest co chcemy. Tylko podane w zupełnie innym opakowaniu, w zupełnie innym sensie. Herezja więc jest grzechem wprost przeciwko wierze. Ale, drodzy Państwo, herezję trzeba odróżnić od sekty. W każdej sekcie jest jakiś element herezji. Natomiast nie każda herezja musi oznaczać od razu sektę. Herezja jest kwestią doktryny. Natomiast sekta to już jest kwestia działania, to już jest kwestia struktur, organizacji. Słowo sekta pochodzi od łacińskiego słowa seco, secare, czyli odcinać coś, albo, jak twierdzą niektórzy, słowo sekta pochodzi od łacińskiego słowa sequor, sequi, czyli iść, podążać za kimś. Te dwa znaczenia się dopełniają, no bo jeżeli się ktoś odcina od tego zasadniczego nurtu, a za nim podążają naśladowcy, no to mamy właśnie sektę. Sekta to jest taka odrośl, taka zdziczała odrośl, która nie zgadza się z zasadniczym nurtem życia Kościoła czy danej religii. I sekty występują nie tylko w chrześcijaństwie. Z sektami mamy do czynienia w każdej niemal religii, nawet w systemach politycznych. Jeżeli w jakiejś partii działacz odcina się i skręca w bok, pociągając za sobą jakieś grono kolegów partyjnych, to jest to sekta partyjna w stosunku do tej sekty macierzystej. Mamy kilka rodzajów sekt. Mamy na przykład sekty o podłożu judeo-chrześcijańskim, czyli te klasyczne sekty, które właśnie wyrosły z wiary chrześcijańskiej, z prawdy ewangelicznej. I to są na przykład, za sektę o podłożu judeo-chrześcijańskim uważa się Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, założony przez Williama Millera, zmarłego w 1849 roku, Kościół Nowoapostolski, który wyłonił się z anglikanizmu, kalwinizmu i protestantyzmu. Sektą z naszego punktu widzenia są Świadkowie Jehowy, których założył Charles Taze Russell jako spółkę handlową i tak naprawdę tak to funkcjonuje jako rodzaj właśnie spółki handlowej. Do sekty można również zaliczyć Rodzinę Miłości, Świecki Ruch Misyjny Epifania, Ruch Dzieci Bożych, oczywiście nie tych oazowych, tylko jest taki Ruch Dzieci Bożych, czy na przykład Ruch Jezusowy, Maryjne Dzieło Pokuty. Jest też takie, to jest tak, Maryjne Dzieło Pokuty, to jego głównym propagatorem był taki William Camm, Niemiec, mieszkający na stałe w Australii, a w Polsce znany jako Mały Kamyk. W internecie, tak jeszcze z 15 lat temu, było mnóstwo jego publikacji, one gdzieś tam krążyły, właśnie te różne przepowiednie, objawienia, napomnienia Małego Kamyka. No to jest właśnie sekta pod nazwą Maryjne Dzieło Pokuty. Piękna nazwa. Więc nie dajmy się zwieść. Im piękniejsza taka nazwa, taka bardziej finezyjna, tym bardziej podejrzana. Mamy też sekty o inspiracjach dalekowschodnich. To są sekty, w które angażują się chrześcijanie, ludzie ochrzczeni, mający jakąś wiarę, którą porzucili na rzecz ruchów, nurtów dalekowschodnich. Stąd też mówimy o sektach w stosunku do wiary katolickiej. Chrześcijanie, katolicy wstępują do nurtów hinduistycznych i w ten sposób tworzą sektę. Tu mamy całą listę takich zjawisk. Możemy tu wymienić wśród nich na przykład Towarzystwo Świadomości Kryszny. To tacy ludzie, którzy często tak na różowo ubrani chodzą gdzieś tam po miastach, w dużych miastach, rozdają jakieś taką żywność wegetariańską, czasami podejmują dzieła charytatywne wobec ubogich, ale zasadniczo jest to obliczone tylko na pewien efekt medialny. Tak naprawdę nie są za bardzo zainteresowani zajmowaniem się innymi, ale raczej zajmują się sobą. Taką sektą o inspiracjach dalekowschodnich jest na przykład Misja Boskiego Światła, to ruch wywodzący się z Raja Jogi, czy na przykład Instytut Wiedzy Transcendentalnej Hindusa Maharishi Meshech Yogi. Jest to zupełnie egzotyczne zjawiska, ale one także na gruncie polskim się pojawiają, angażując katolików. Więc jeżeli katolik wstępuje do takiego ruchu, to wstępuje do sekty. To jest grzech przeciwko wierze. Porzucenie swojej wiary, porzucenie Chrystusa na rzecz jakiejś religii, często wymyślonej przez ludzi. Mamy też formy religijne synkretyczne, gdzie mieszają się różne elementy religii, ekonomii, filozofii, humanizmu, jak na przykład Mormoni, których założycielem jest Joseph Smith, Kościół Zjednoczenia Chrześcijaństwa Światowego, założony w 1960 roku przez Koreańczyka San Myung Moona, który, jak wiemy, został skazany za liczne nadużycia seksualne w stosunku do podległych mu członków tej sekty, czy wiele, wiele innych tego rodzaju ruchów synkretycznych, gdzie mieszają się różne tradycje i tak trudno czasami powiedzieć, o co im do końca chodzi. Mamy też ruchy terapeutyczne, do których chrześcijanie wstępując stają się sekciarzami. Więc na przykład mamy scjentologię, Kościół Wszechwiedzy czy wiedza chrześcijańska. Tylko nazwa jest wiedza chrześcijańska, ale tak naprawdę niewiele z chrześcijaństwem ma ona do czynienia. Tak samo mamy grupy, ruchy, a więc sekty, jeżeli katolicy do nich wstępują, ezoteryjno-okultystyczne, czyli zajmujące się takimi obszarami świadomości i aktywności człowieka, które są zakryte, które są w sferze jakichś tajemnych duchów. I to na przykład może być Powszechne Towarzystwo Antropozoficzne Ryszarda Steinera, Towarzystwo Teozoficzne Heleny Bławackiej. To Helena Bławacka, pochodzenia rosyjskiego, zmarła w 1891 roku. Do tego rodzaju sekt należą ruchy różokrzyżowców, rotarian, masonerii czy ruch nowej ery. Wodnik, ruch tak zwanej ruch epoki wodnika, New Age. To są sekty. Chrześcijanin, który porzuca swoją wiarę, wstępuje do tego rodzaju struktur, staje się po prostu sekciarzem. Jeśli chodzi o masonerię, to mamy tutaj orzeczenia Kościoła jednoznaczne, podtrzymane przez ostatnich papieży, stwierdzające, że każdy, kto wstępuje, to jest także w prawie kanonicznym, że każdy, kto wstępuje do takich organizacji antyreligijnych, niechrześcijańskich, siłą rzeczy wyrzeka się swojej wiary, grzeszy przeciwko swojej wierze. Tym bardziej grzechem przeciwko wierze jest udział czy zaangażowanie w różnego rodzaju ruchy, sekty satanistyczne. Kult szatana to jest jawny, wręcz karygodny bunt przeciwko wierze. Jak się okazuje, w te nurty satanistyczne bardzo są zaangażowani zwłaszcza ludzie młodzi. Oni się niekiedy z tym ukrywają, choć nie zawsze, ale już samo sympatyzowanie z nurtem satanistycznym jest sprzeciwem wobec wiary, jest grzechem przeciwko wierze. Niezależnie od tego, jaki jest to charakter udziału w takim ruchu satanistycznym, bo jak wiemy, tam jest duże zróżnicowanie zaangażowania i różne są też formy wtajemniczenia. Zwykle się to zaczyna od jakichś niewinnych zabaw w duchy, no chociażby lekceważone i traktowane z przymrużeniem oka takie zupełnie obce kulturowo zjawiska, które mamy w Polsce, jak na przykład Halloween, które jest zupełnie jakimś absurdem, ale od takich niewinnych zabaw zaczynają się niestety problemy z zaangażowaniem w satanizm. Kolejnym grzechem przeciwko wierze, może nie tak ciężkim jak przynależność do sekty, jest obojętność. I to jest najczęstszy grzech przeciwko wierze. Po prostu zwykła obojętność, oziębłość, jeśli chodzi o sprawy wiary. Takimi grzechami grzeszą ci, którzy uważają, że każda religia jest dobra, wszystkie religie są równe, więc po co ja mam się przejmować chrześcijaństwem? Wszystko jedno, która religia najlepiej, to żadna, nie jest mi to obojętne. Niedziela, msza święta, Wielkanoc, ludzie idą do kościoła, a mnie się nie chce, mnie to jest w ogóle bez znaczenia. Byleby był dzień wolny, byleby było klimat świąteczny. To jest właśnie obojętność w wierze. Gdzieś mniej więcej w około roku 2000 w jednym z takich amerykańskich czasopism The Atlantic pewien redaktor Jonathan Rauch wprowadził takie pojęcie apateizm. Apateizm. Nie ateizm, nie apatia, tylko apateizm. Taka zbitka dwóch słów. Dobrze chyba wymyślona, bo łączy w sobie takie pewną apatię, znudzenie, znużenie, niechęć i niewiarę. I to słowem apateizm Jonathan Rauch określa właśnie takie zachowania współczesnych chrześcijan, ludzi ochrzczonych, ale nie tylko, także Żydów, protestantów, którzy wprawdzie należą formalnie do swoich religii, do swoich kościołów, ale z tych religii pozostało im tylko to, co jest jakimś elementem kultury. Na przykład, i mamy takie przykłady apateizmu w Polsce także, przykładem apateizmu będzie taka postawa, jak wspomniałem, że ważne w święta jest to, żeby była choinka, żeby były ustrojone sklepy, żeby był cały ten klimat, te kolędy, ta muzyczka, no, śnieżynki, kuso ubrane dziewczątka, a to Mikołaj i tak dalej. Wszystkie takie te elementy są jak najbardziej akceptowane i tylko tyle. Ale żadnego wspomnienia o Chrystusie, nawet się już w tej chwili proponuje, żeby odejść od nazwy Boże Narodzenie, bo ono jest za bardzo konfesyjne i przeszkadza, więc proponuje się jakieś różne dziwne nazwy. I to niektórzy nasi reformatorzy w Polsce z tych różnych ruchów takie rzeczy proponują. Pewnego rodzaju przejawem apateizmu, czyli tej obojętności w wierze, proszę Państwa, jest także nasz sposób. My się często dajemy wkręcać, wciągać w ten nurt. Powielamy pewne schematy, które mogą świadczyć o obojętności w wierze. Przynajmniej braku wrażliwości. A mianowicie, weźmy pod uwagę choćby życzenia świąteczne. Bożonarodzeniowe czy wielkanocne. Jakie życzenia najczęściej słyszymy? Wesołych świąt. Co to znaczy wesołych świąt? Wesołego Alleluja. To nic nie mówi. To jest jakiś slogan bez sensu kompletnie, w którym jest, powiedzmy, jakiś wyraz jakiegoś, nie wiem, radości, jakiegoś oczekiwania, jakiegoś pozdrowienia, ale unikający fundamentalnej prawdy, że się Chrystus narodził, że Chrystus zmartwychwstał. Dlaczego nie powiedzieć Chrystus zmartwychwstał? Alleluja, prawdziwie zmartwychwstał. To jest chrześcijańskie pozdrowienie pierwszych chrześcijan. Mamy kartki świąteczne, bożonarodzeniowe, a to jest choineczka, a to jest tam jakieś śnieżynka, bałwanek, no i podpisane wesołych świąt. Tak jakby wesołość w święta, szczerzenie zębów było najważniejszym elementem świętowania. Element, prawda, przypominający, gdzieś tam dotykający źródłami kultury chrześcijańskiej, ale tak naprawdę pomijający istotę. To jest apateizm. Podobnie mamy w odniesieniu do Wielkanocy. Kartki z jakimś tam gałązka takich bazi, a to kurczaczek, a to zajączek, no i wesołego Alleluja, dzwoneczek jakiś tam. Ale broń Boże, żeby było napisane wprost Chrystus zmartwychwstał. I my, jak powiedziałem, niestety będąc pod pewnym ciśnieniem społecznym, temu się poddajemy. Na to chcę uwrażliwić, żebyśmy jako ludzie żywej wiary nie bali się przy okazji świąt tą wiarą dzielić, uwrażliwiać innych. Zamiast mówić komuś wesołych świąt, co nic kompletnie nie znaczy, takim pozdrowieniem mogą się pozdrawiać wszyscy wyznawcy religii, bo każda religia ma jakieś święta i wszyscy w święta się weselą, więc to nie jest chrześcijańskie pozdrowienie. Ale jeżeli ja komuś z okazji Wielkanocy życzę Ci, żebyś miał udział w zmartwychwstaniu Chrystusa, to ja wyznaję wiarę przy okazji życzeń. Też być może budzę do uśpienia wiarę tego, komu takie życzenia składam. I to jest bardzo istotny element. Tak samo jeśli chodzi o obrzędowość taką domową w święta, przykładowo wielkanocne, no śniadanie wielkanocne, rzecz jasna. Ale niech tam będzie modlitwa przy okazji tego śniadania wielkanocnego, właśnie złożenie życzeń po chrześcijańsku, żeby przypomnieć sobie, dlaczego jest to śniadanie, dlaczego jest ten dzień uroczysty, z jakiego powodu, co się wydarzyło. To jest wtedy świadectwo wiary. Jeśli tego nie ma, pozostaje tylko ten element taki dekoracyjno-kulturowy, to mamy do czynienia z obojętnością w wierze, z tym, co zostało nazwane apateizmem. I proszę Państwa, jeszcze jedna sprawa. Mianowicie grzechem przeciwko wierze jest prześladowanie wiary. Ktoś, kto wiarę prześladuje. Ktoś, kto wykpiewa wiarę innych. Albo wręcz okazuje agresję i to agresję aż po pozbawienie życia tego, kto wierzy, ciężko grzeszy przeciwko Duchowi Świętemu i ciężko grzeszy przeciwko wierze. Ale Pan Bóg jest sprawiedliwy. W sytuacji, kiedy ktoś posuwa się w prześladowaniu wiary aż do zadania śmierci wyznawcy, w ten sposób przyczynia się do męczeństwa. Męczeństwo jest uznawane, od drugiej strony biorąc, męczeństwo jest uznawane za szczyt wyznawania wiary. Dlatego greckie słowo martyr to jest świadek. Słowem tym martyr określano od starożytności męczennika. Martyr to jest męczennik, ale właśnie jednocześnie świadek Chrystusa. Zaświadczył o swojej wierze, że jest Chrystus, zmartwychwstały, zaświadcza o Chrystusie, kładąc na szale całe swoje życie. Proszę Państwa, nie zna historia takiej sytuacji, żeby człowiek przy zdrowych zmysłach oddawał życie za jakąś bzdurę, za coś, w co nie wierzy. Może się zdarzyć, że ktoś cierpi, nawet ponosi śmierć za jakieś fałszywe przekonania, ale to są jego przekonania, których on się trzyma. No ale nie jest znana sytuacja, żeby ktoś, kto nie wierzy, cierpiał z tego powodu. Żebym ja na przykład, powiedzmy jako ksiądz katolicki, żebym cierpiał na przykład, nie wiem, za jakieś poglądy buddystyczne, które są mi zupełnie obojętne. Więc nie ma czegoś takiego. Jeżeli więc człowiek cierpi śmierć, doznaje wręcz śmierci, dlatego że wierzy, z motywu wiary, jest to męczeństwo, szczyt wyznawania wiary. Ale jednocześnie ze strony prześladowcy jest to najcięższe wykroczenie przeciwko wierze katolickiej. I proszę pozwolić, że parę zdań powiem o tym męczeństwie, bo nie każda represja z powodu wiary od razu skutkuje męczeństwem, no i podstawą do ewentualnego wyniesienia do chwały ołtarzy. Wygląda to w ten sposób, że ten, kto jest prześladowany z powodu wiary, aż po zagrożenie życia, jest gotów tę śmierć przyjąć. Jest gotów, właśnie nie broni się, nie walczy, że tak powiem, do ostatniej chwili. No i ostatecznie jak już przegrał, no to już dobra, już niech będzie, nie? Ale właśnie męczeństwo polega na tym, że ktoś bardziej ceni wiarę niż własne życie. I nie jakoś akceptuje nawet konsekwencje. No przykładowo w czasie II wojny światowej były takie sytuacje, też i w krajach, gdzie islam jest dość agresywny. Na przykład kapłani zdają sobie sprawę, że pozostając z wiernymi, którzy mogą się ukryć, on jako ksiądz się nie ukryje. Ale jeżeli on zostanie, to on wie, że on może zginąć. I zgoda na to, to jest właśnie postawa zmierzająca ku męczeństwu. Ale jeżeli na przykład został przypadkowo napadnięty przez rabusiów, a którym jest wszystko jedno, czy napadli na księdza, czy na kogokolwiek innego, to nawet jeśli ci rabusiowie byli nie byli chrześcijanami, nie mówimy wtedy o męczeństwie. Dalej, ze strony prześladowcy, żeby mówić o męczeństwie, trzeba wziąć pod uwagę to, że prześladowca to jest ktoś różny od męczennika, a więc męczennik nie może sam sobie zadać śmierci z powodu wiary, no bo to byłoby samobójstwo i absolutnie coś zaprzeczające wierze. A więc prześladowca jest kimś innym, może to być osoba fizyczna, a może to być tak zwana osoba moralna, a więc na przykład państwo. Tak jak my mieliśmy w czasie II wojny światowej, to nawet nie mówimy o tym, że konkretny SS-man dał zastrzyk Maksymilianowi Kolbe, czy powiedzmy zastrzelił kogoś tam jeszcze z naszych świętych, błogosławionych, czy Edytę Stein wsadził do pieca krematoryjnego. Już nawet nie chodzi o konkretnego człowieka, bo trudno nawet go ustalić, ale wiemy, że ten system, którego ten człowiek był sługą, był właśnie przeciwny wierze, i tępił ludzi właśnie ze względu na ich wiarę, na ich przekonania. Wtedy mówimy o męczeństwie, wtedy mówimy o prześladowaniu, kiedy zasadniczym motywem agresji jest wiara. Dalej, także okoliczności śmierci są tutaj ważne. Tak jak powiedziałem, śmierć przypadkowa. No wyobraźmy sobie sytuację, że w danym budynku zaatakowanym przez islamistów, a więc wrogów wiary chrześcijańskiej, przypadkowo znalazł się ktoś, kto tam wszedł. No człowiek wierzący, ochrzczony, pobożny, przyzwoity, znalazł się przypadkowo w tym budynku i ten budynek spłonął i ten człowiek w tym budynku także spłonął. Trudno powiedzieć, że on jest męczennikiem. Wprawdzie ten pożar, to nieszczęście wywołane było przez prześladowców wiary, ale oni nie godzili wprost w tego konkretnego człowieka. On tam się znalazł przez przypadek. Natomiast o męczeństwie mówimy wtedy, gdy śmierć zadana jest w sposób bezpośredni, czy to skuteczny, w sposób bezpośredni, czy właśnie bezpośrednio skuteczny, czy pośredni, na przykład ciężkie zranienie, w wyniku którego człowiek umiera. Albo zostaje zabity na miejscu, albo tak ciężko zraniony, że po jakimś czasie umiera, albo na przykład zatruty i po jakimś czasie w szpitalu długo, długo umiera. Czy to jest śmierć natychmiastowa, czy śmierć długotrwała, nie ma większego znaczenia. Istotne jest to, że jest to śmierć zadana konkretnej osobie z wyraźnego motywu nienawiści do wiary, a nie przez przypadek, nie pośrednio, tylko dlatego, że ktoś tam się znalazł niechcący. Więc z jednej strony tego rodzaju działania są jak najbardziej najcięższym z grzechów przeciwko wierze, z drugiej strony owocują one heroizmem w postaci męczeństwa. I kończąc, drodzy Państwo, każdy grzech przeciwko wierze jest grzechem przeciwko pierwszemu przykazaniu dekalogu, grzechem bałwochwalstwa. Pierwsze przykazanie mówi: nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Nie ma innego Boga, jest Bóg jeden, jedyny. Jeżeli ja nie wierzę w Boga jedynego, to znaczy, że wierzę w cokolwiek innego. Każdy przejaw grzechu przeciwko wierze jest ipso facto grzechem bałwochwalstwa, grzechem przeciwko pierwszemu przykazaniu. Mając świadomość, jak liczne są grzechy przeciwko wierze, my mamy obowiązek swoją wiarę umacniać poprzez staranne nabywanie i pomnażanie wiedzy religijnej, poprzez modlitwę o silną wiarę, bo jak powiedzieliśmy, wiara jest łaską, jest darem i trzeba stale prosić o umocnienie tego daru. Umacniamy swoją wiarę poprzez lekturę, czytanie, medytowanie nad Słowem Bożym. Umacniamy wiarę przez godne przyjmowanie sakramentów świętych, jak również przez częste, świadome, takie bardzo pogłębione ponawianie aktu wiary. Kiedy w liturgii, na przykład niedzielnej, wypowiadamy słowa wierzę w Boga Ojca, to nie może to być tylko zwykła formuła, ale niech ona stanie się rzeczywiście takim moim wyznaniem wiary, przypomnieniem sobie, w co wierzę i co określa moją tożsamość.